na początku naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, Kamila. Witam Kamila serdecznie. Robińska. Silna kobieta, która zachęca inne kobiety, które może jeszcze tej siły w sobie nie widzą, żeby ją znalazły. I
dokładnie.
Za chwilę sobie o twojej historii porozmawiamy, ale dzisiaj rano, kiedy witałem się z widzami, oni zawsze pod koniec tygodnia mówią: słuchajcie, trochę za dużo polityki, albo zostawcie to, a skupcie się na czymś innym. Myślę, że ta dzisiejsza historia, którą zobaczyliście przed momentem, usłyszeliście. Wiesz, w naszym studiu jest tak zwykle bardzo cicho, tak jak teraz na przykład. Mm-hmm. Nie, to nie jest studio telewizyjne, które rozprasza mnogością ludzi i wszystkiego. Natomiast między jego słowami było tyle ciszy i tyle skupienia na tym, co się chłopakom udało zrobić, że wciąż nie mogę uwierzyć.
Im się nie udało, oni to zrobili, że tak ci tylko tam.
No widzę, że zaczynasz być sobą.
Tak. Bo jak wiesz, udało się, no,
napracowali się. No w jakimś sensie się. Tak. Natomiast ostatnio sporo się mówiło o kobietach, bo 8 marca i nie tylko, ale w ogóle patrząc po krajobrazie kobiecego świata w Polsce, mam wrażenie, że jest coraz głośniej
to
o
prawda.
Was samych, że tak. Wy same mówicie o tym coraz mniej feministycznie, przez co ludzie na to zwracają coraz bardziej uwagę, bo nie podchodzą do tego na zasadzie: ach, znowu im się coś nie podoba, ach, znowu narzekają, że za mało zarabiają, ach, znowu coś tam. Akcja, o której sobie też ostatnio plotkowaliśmy, nie przepraszam za, to jest jeden tylko z
to
elementów
prawda.
Tego, ale skąd ta zmiana? Powiedz, że nagle wy możecie mieć głowę w miarę wysoko, nie musicie się niczym przejmować, możecie mieć własny głos i użyję jeszcze raz tego sformułowania, nie musicie nikogo za nic przepraszać wreszcie.
Nie musimy za nic przepraszać, może dlatego, że nagle sobie zdałyśmy sprawę i zaczęłyśmy rozmawiać o tym głośno pomiędzy sobą, mhm. kobietami, że faktycznie zasługujemy też na miejsce, zarówno w biznesie, jak i w polityce mhm. i że nasze miejsce to nie jest tylko i wyłącznie to, które zostało nam kiedyś nadane i przydzielone.
Przez facetów, kobiety? Czy...
Przez facetów, a później też przez kobiety, przez no, kulturę, w której żyjemy. Przez religię, mhm. tak? No to wtedy ustaliliśmy, że okej, to jest jakiś porządek, który my musimy się mu przyporządkować, a teraz coraz częściej jednak kobiety decydują się, że mogą się spełniać na kilku polach i do tego właśnie je zachęcam. Mhm.
Rozumiem, że no zastanawiam się, gdzie jest ten moment, kiedy rzeczywiście, tak jak mówisz, religia, czy w ogóle całe takie nasze w głowach ułożenie, nasza dulszczyzna, która też parę rzeczy pokrzyżowała i parę rzeczy poukładała w Polsce na długie lata. Gdzie przyszedł ten moment, w którym uznałyście, że to, że nasze matki żyły inaczej, wcale nie znaczy, że my też musimy?
Wiesz, ty prosisz mnie tak, żebym się wypowiedziała w imieniu wszystkich kobiet. Ja bym się chciała tylko w swoim imieniu, bo tak mówisz, że kiedy uznałyście. Ja nie wiem, kiedy inne kobiety uznały, natomiast ja uznałam, ja miałam taki... Ja miałam złe doświadczenia, obserwując kobiety, które poszły tą ścieżką taką, że tylko i wyłącznie będą się zajmowały na przykład domem, nie będą miały własnych pieniędzy. Obserwując to, co się dzieje, ja jestem od 20 lat aktywna zawodowo i obserwując to wszystko, co się dzieje z kobietami, ta przemoc ekonomiczna, czy też fizyczna, czy psychologiczna, której doświadczają, zauważyłam, że ja nie chcę iść tą samą ścieżką, że ja bym chciała inaczej. Ja od dziecka wiedziałam, że chciałabym być niezależna finansowo i że na pewno będę pracowała i będę realizowała się na kilku polach. A później miałam taką przyjemność, żeby pracować z kobietami, wieloma, bo budowałam zespół 3,5 tysiąca kobiet w jednej z firm kosmetycznych i zauważyłam na dość wcześnym etapie, że na przykład niektóre mówią do mnie, że one się muszą spytać męża, czy one mogą pójść na jakieś spotkanie albo szkolenie. Jeszcze wtedy nie miałam męża, ale ja mówię: o kurczę, to w ogóle jak się ma męża, to się trzeba go pytać, czy na spotkanie można pójść, to jest jakiś koniec świata dla mnie totalnie. Obserwowałam kobiety, które, wiesz, po odchowaniu dzieci chciały wrócić do pracy, po odchowaniu, w sensie, wiesz, 15 lat w domu.
Później chciały wrócić,
tak, odchowane. Chciały wrócić do domu, chciały wrócić do pracy i za bardzo nie miały do czego wracać, albo wracały na jakieś niskie stanowiska. No nie, no to... Nie godzę się na to.
I wtedy zaczęłaś się buntować. Ale
tak.
A moment, w którym zaczęłaś, pomyślałaś sobie, że spróbujesz pomóc tym, które nie mają takiej siły jak ty, to był jaki?
Zawsze pomagałam tym kobietom w tym, aby albo przekonywałam do swojego sposobu myślenia, ale taki szczególny moment, taki, w którym postanowiłam, że napiszę kobietę niezależną.
Niezależną.
To był taki moment, kiedy ja byłam w drugiej ciąży, już byłam stabilna finansowo, wszystko mi się zgadzało. Natomiast rozpoczęłam współpracę z taką firmą, która w momencie, kiedy powiedziałam, że jestem w ciąży, to było dość wcześnie, zakończyła ze mną współpracę.
Na wszelki wypadek? Tak,
właściwie to nie powiedzieli. Ale zakończyli ze mną współpracę. To była taka, wiesz, firma B2B, no to
Bo byłaś na swoim, czyli tak, byłaś ja jednoosobową działalnością
zawsze
gospodarczą.
Byłam, tak, zawsze byłam działalnością gospodarczą, teraz już jestem spółką, ale kiedyś byłam działalnością. I wtedy pomyślałam sobie, że właściwie to jest przykre. Dla mnie to było przykre, ale nie było to dla mnie takie drastyczne, ponieważ no, jak nie ta firma, to inna. Ale pomyślałam sobie, okej, a co w takim razie z tymi innymi kobietami, dla których to jest jedyna możliwość? Dla których ta współpraca z tą firmą to jest być albo nie być. Ja mogłam wybrać inną, ale pomyślałam, taką większą wrażliwość zyskałam na to, jaką mają sytuację kobiety w Polsce i że chciałabym zmienić tę właśnie sytuację. Pomóc im zyskać więcej odwagi do tego, żeby dały sobie prawo, aby zarabiać pieniądze.
I przygotować dla nich właściwie dekalog kobiety niezależnej.
Tak, dekalog kobiety
niezależnej. Piąte przykazanie kobiety niezależnej brzmi
jak. Nie mam tego.
A właśnie.
Nie mam. Poczekaj, teraz się powiem.
Czytałem wczoraj i powiem ci, czytałem to wczoraj sobie wieczorem i myślę sobie tak. I powiem to z czułością, żeby nie było. No, jak jest? Piąte przykazanie niezależnej kobiety.
Każdego dnia staje się mądrzejsza i silniejsza, ponieważ dbam o swoją wiedzę oraz swoje umiejętności.
Dobrze. Ale wydaje się, że każde z tych przykazań
jest... mogę tak jak wojewódzki być?
Możesz tak jak wojewódzki, możesz nawet zasłaniać kamery tak jak wojewódzki. Ale wiesz co, Kamila, myślę o sytuacji, że to są w sumie rzeczy oczywiste. To są w
dla
sumie,
mnie
że...
tak, właśnie. Dla ciebie być może też.
No,
a dla reszty nie.
Dlaczego nie?
Dlatego, że wyrosłeś... Uważaj na panią.
Ja uważam, tylko tak. Widzisz, że jesteśmy w sytuacji warszawskiej. Tak, idzie tak, ktoś tak. Przez przejście dla pieszych z Dominikiem, zawsze przepuszczamy. A z tyłu... Pewnie przyjechał z Wrocławia. Okay. Żartuję, no. Dlaczego dla innych to nie jest oczywiste?
Dlaczego to nie jest oczywiste? Dlatego, że wyrastali w innych domach, dlatego, że czasami w mniejszych miejscowościach to nie jest oczywiste, dlatego, że tak się utarło, że kobieta po prostu opiekuje się domem, a mężczyzna idzie i zarabia pieniądze i przynosi te pieniądze, kładzie na lodówkę i ona nimi dysponuje.
No, to jeszcze na lodówkę, jakby położył wszystko, co pewnie nie, daje ale, tylko część.
Ale nie kładzie. Albo czasami wydziela i mówi, znowu tak dużo wydałaś.
Ale zobacz, jestem wartościową kobietą, przekazanie numer jeden.
No i co?
Są takie, które nie wierzą w to.
Oczywiście, że są takie. Nie znasz takich kobiet?
Doceniam wszystko, co przynosi mi życie, jakbym słyszał rozmowę przez chwilę. Zasługuję na wszystko, co najlepsze i sięgam po to.
I sięgam po to, bo są kobiety, które są przekonane o to, że one nie zasługują. Nie zasługują na to, żeby zarabiać
co,
dobre pieniądze.
Co, jak mąż nie pochwali, to znaczy, że ona nie zasłużyła?
Nie, ona nie powinna potrzebować męża do tego, żeby on ją pochwalił. Ona powinna to dać sobie sama, ale nie każda kobieta wynosi to z domu. No jednak, no, co ci mogę powiedzieć? Czasami, jeżeli ma jakaś kobieta mamę, która też opiekowała się domem, albo siebie stawiała zawsze na ostatnim miejscu, to co się dzieje w Polsce, kobiety siebie stawiają na ostatnim miejscu. Najpierw są dzieci, potem jest mąż, a ona na samym końcu. Potrzeby finansowe kobiet są też realizowane na samym końcu. Jak kobieta ma iść na studia podyplomowe, to najpierw mąż załatwia swoje sprawy. Oczywiście, że ja teraz ogólniam,
jasne,
tak?
Jasne, jasne.
Najpierw mąż załatwia swoje sprawy, potem dzieci zostają wysyłane na angielski, na tenis, na pianino i na całą resztę i później ona mówi, no poszłabym na podyplomówkę, podniosłabym swoje kompetencje, ale już zabrakło pieniędzy. Albo kto się zajmie dziećmi w weekend? A ja mówię, a z kim masz te dzieci? No to może on, tak? Ale jeszcze tylko ci powiem. Zauważyłeś, że jak kobieta gdzieś przychodzi, na przykład na imprezę i przychodzi z mężczyzną, to jest ona pytana, z kim zostawiłaś dzieci? Nie pyta się, z kim zostawiliście dzieci, tylko do niej się mówi, z kim zostawiłaś dzieci. Albo kobiety, które są w biznesie, mają takie etatowe pytanie w wywiadach pod tytułem, proszę pani, jak pani godzi rolę matki, żony, bizneswoman? Ja nigdy nie widziałam, żeby jakikolwiek mężczyzna był pytany w wywiadzie, jak on godzi rolę ojca i męża.
A szkoda, bo chętnie byśmy pewnie i o tym faceci, którzy to robimy, super, poopowiadali. Natomiast ostatnio... Nie oburzałem się na to, ale prosta sytuacja w przychodni. Ja jestem z córką i mówię, dlaczego państwo nie wysyłają SMS-a, który powiadam... Zwykle to robiliście, SMS-a, który przypomina o wizycie. A pani mówi, nie, wysyłamy, proszę przypomnieć mi numer. I okazało się, że wysyłają tylko w jedną stronę.
Dokładnie.
Ja mówię, ale naprawdę nie uważacie, że... No i udało się, ale to są proste rzeczy, w których rzeczywiście czasem system pomija, albo czasem system kogoś bardziej wybija. Historycznie po prostu.
Dokładnie, ale też na tej całej sytuacji tak naprawdę mężczyźni też tracą, ponieważ mężczyźni mają rodzinę, a rzadko uczestniczą w życiu rodzinnym przez to. Bo widzisz, domyślnie mama córki jest traktowana jako ktoś, kto...
Przedstawienie w szkole, no to mama już
mama,
wie. No,
tak,
a stary nie może wpaść, też by chętnie zobaczył. Nie, tak. To jest takie założenie, że to w ten sposób będzie wyglądało. Te kobiety, które przychodzą i cię słuchają, to są kobiety, które chcą zobaczyć silniejszą od siebie i uwierzyć, że można?
Czasami silniejszą, a czasami niekoniecznie, ponieważ na szkolenie Kobieta Niezależna przychodzi rocznie około 4000 kobiet, od 5 lat już, czyli już dużo
zrobione.
Ciekawe, ile
przebranych facetów
przychodzą mężczyźni też, wyobraź sobie. Mhm. Naprawdę, przychodzą mężczyźni, ich, jak jest szkolenie, znaczy jak jest konferencja na 600 osób, to jest około 10 panów. Czasami przychodzą.
Z ochrony.
Nie, czasami przychodzą ze swoją żoną. Niektórzy przychodzą po to, żeby usłyszeć, co ta Rowińska tej mojej żonie opowiada, ja to muszę wiedzieć pierwszy. Niektórzy przychodzą dlatego, że się chcą nauczyć, no tak, ponieważ ja ich uczę też tego, jak zarządzać budżetem domowym. A niektórzy przychodzą, żony szukają. Wiesz, to jest świetne. To jest świetne miejsce.
Rowińska ją wychowała, tak, to ja w takim razie mam już gotową, tak, kobietę.
Mam już gotową kobietę, ale czasami przychodzą kobiety, które są przedsiębiorcze, prowadzą nawet większe firmy ode mnie, ale lubią tę energię, chcą się czegoś jeszcze nauczyć, chcą pobyć w takim towarzystwie takich kobiet, które chcą właśnie być niezależne.
Zauważyłaś, że jest, że jest takich potrzeb coraz więcej, żebyście
to
wy
prawda.
Ze sobą pobyły,
tak,
żebyście mogły facetów wziąć w jakimś sensie w nawias, żebyście właśnie nie musiały wisieć na tym, czy facet się na to zgadza, czy się nie zgadza.
Tak, to prawda, ale wiesz co, mężczyźni też mają takie spotkania, tylko po prostu chodzi o to, że wszystkie dotychczas konferencje, które się odbywały, no jeszcze może tak, nie wiem, 10 lat temu, one po prostu domyślnie były skierowane raczej dla mężczyzn, niby dla wszystkich, ale głównie mężczyźni brali w nich udział. I ja kiedy chodziłam na swoje pierwsze konferencje jakieś biznesowe, to z reguły byłam w mniejszości. Bo wiele osób się mnie pyta, dlaczego kobiety mają specjalne spotkania dla kobiet. Tak, dlatego, że one chcą wreszcie poczuć się w większości, one chcą się poczuć na miejscu. Bardzo często, jak ja chodziłam na takie konferencje, to albo jeszcze byłam 10 lat młodsza, to ktoś myślał, że ja jestem jakąś czyjąś asystentką, albo...
Albo szukasz jako, męża.
Albo szukam męża.
Skoro
albo
faceci dzisiaj przychodzą, tak, szukać żony.
Albo jako jakaś tam żona kogoś przyszłam. Jak jechałam dobrym samochodem, podjeżdżałam, to ktoś mówił, że tatuś mi kupił. Albo że to jest samochód mojego męża. Od razu, tak domyślnie. Jakby to nie było możliwe, żebym ja mogła sobie kupić sama samochód.
To się zmieniło?
Tak,
dzisiaj,
to się
ale
zmienia
nawet
powoli.
Nie mówię w odniesieniu do ciebie, tylko w ogóle jak obserwujesz ten babski świat polski, to jak to zaczyna wyglądać?
To się ogromnie zmienia. Kobiety coraz częściej są przedsiębiorcze. Zwróć uwagę na to, że być może nie zawsze jeszcze teraz kobiety w korporacjach, w firmach tak, tak chętnie się wybijają, natomiast bardzo często ich bardzo chętnie wybijają się jako przedsiębiorcy. Zakładają działalność jednoosobową. Tutaj płeć nie ma znaczenia.
Szczególnie, możesz, że dzisiaj narzędzia, którymi możesz tą swoją historię opowiedzieć i którymi możesz zacząć sprzedawać, każdy
są
ma
dostępne.
Te same, prawda?
Tak,
i to jest
internet.
Tak, że płeć już jest wtórna do tego, dokładnie, co robisz. I historia, którą masz, jest ważniejsza niż to, czy jesteś kobietą, mężczyzną, czy jesteś transseksualny.
Tak.
Chociaż żyjemy w Polsce i to akurat wielu jeszcze koli w oczy,
jeszcze
ale
ma
mam nadzieję, że to się zmieni.
Ale coraz mniej.
Bo pamiętam taką konferencję, gdzie... rozmowa dotyczyła tego właśnie, jak wykorzystywać różnorodność w biznesie. Jeden z polskich biznesmenów opowiadał o tym, że kiedy pracował w Ameryce Południowej, tam nie chodziło tylko o rozróżnienie między kobietą a mężczyzną, ale osoby transseksualne też miałeś w zespole i musiałeś tym mądrze zarządzić.
I czy to nie jest cudowny pomysł wtedy,
idealne,
kiedy po prostu są...
Jeżeli chodzi
są
o to, żebyś osoby. Osiągnął w zespole cel, to czy tam będzie więcej kobiet, facetów? Nie, no po prostu to musi być skuteczne.
Dobrze by było, żeby ludzie byli różni i żeby byli dopasowani oczywiście pod wieloma względami. Do tego, jakie jest zadanie. Także tutaj zarówno płeć, czy orientacja seksualna, czy inne czynniki
nie
powinny
mają
być takie kluczowe.
Nawiązując do tytułu książki, co dzisiaj w Polsce daje kobiecie niezależność?
A głównie są dwie. Niezależność finansowa i niezależność mentalna.
Która jest
niezależność w Polsce? Wszystko zaczyna się od mentalnej, bo musisz sobie dać zgodę na to, że będziesz realizowała jako kobieta plan, który wciąż jest mniej popularny i że nie pozwolisz sobie na to, żeby reszta ci wkręciła takie poczucie winy.
No tak.
Typu, o, już wracasz
do
pracy, tak,
poszłaś
do szkoły, o Jezu, zostawiłaś, a co teraz twój mąż robi, a co oni będą jedli, a jak oni sobie bez ciebie radzą. Jak ja wyjeżdżam na delegację...
On głodzi dzieci, to oczywiste.
To prawda, no oczywiście.
Spokój, jak ona nie zostawiła mu jedzenia dla dzieci, to on na pewno je zagodzi.
Tak, tak. Tak, ale co my będziemy robili? Więc to jest najpierw taka wewnętrzna jakaś praca, którą kobieta potrzebuje wykonać. Dobrze by było, żeby miała wsparcie innych kobiet albo jakieś wzorce, które pokazują, tak, możesz to zrobić. No i później już, jeżeli sobie na to pozwoli, no to później zacznie realizować swoją niezależność finansową. Ale w tej niezależności finansowej i w tej książce to, czego uczę, to to, żeby kobiety przede wszystkim też nauczyły się zarządzać pieniędzmi. Nie tylko i wyłącznie zarabiać, ale brać w ogóle, interesować się pieniędzmi, nawet tymi domowymi. Bo czasami jest tak, że w domu są pieniądze, ale kobiety nie wiedzą na jakim koncie. W ogóle te konta są, wiesz, jakiś mąż ma firmę i generalnie wszystko mamy, niczego nam nie brakuje, ale ona w ogóle nie wie, gdzie są pieniądze, jaka jest sytuacja, akty notarialne, coś mają, jakieś nieruchomości, ale ona nie wie, czy ona tam wpisana jest, czy ona nie jest wpisana. Wiesz, są kobiety, które przychodzą czasami na rozmowę ze mną i jak robią takie zadanie odnośnie sytuacji finansowej u nich w domu, to ona mówi, my wszystko mamy, mąż ma spółkę, nie mamy rozdzielności majątkowej, w związku z czym
wszystko
ja jestem,
moje.
Wszystko, pół jest
tak
moje.
Samo moje.
Ja mówię, ale jakie pół, czego pół? Ona mówi, no pół spółki. Ja mówię, a jesteś gdzieś tam w tych papierach wpisana? Nie. Ja mówię, no to jak coś jest twoje? Ona mówi, no mamy auto w leasingu na spółkę i pół jest moje przecież. Ja mówię, no przecież nie. Mhm. Tak? I to jest taka wiedza, którą trzeba szerzyć, bo kobiety jej nie mają. Mężczyźni też jej oczywiście czasami nie mają. No ale ja się głównie skoncentrowałam na kobietach.
Wspomniałaś o tym, że to jest i finansowa,
i
mentalna. A patrząc na przyszłość i na to, jak ten świat się zmienia, to ta mentalna będzie coraz mniej
Będzie
problemem?
Coraz mniejszą barierą, bo coraz więcej kobiet dojrzewa do tego jednak i daje sobie prawo do tego, żeby zarabiać pieniądze, realizować się zawodowo, oczekiwać od mężczyzn, że będą uczestniczyli w domu, w zajęciach domowych, w wychowywaniu dzieci i że nie będą tylko obecni przy poczęciu, tylko jeszcze potem też.
Zobacz, co oni o nas myślą, Dominik. Kogo my zapraszamy?
Ale ja nie wiem, czy o tobie.
Że ona jest, wie, że to nie jest łatwy zawodnik, ale tu się
nie,
okazuje,
ja,
że
wiesz. Słuchaj, ja tutaj serca na dłoni przyniosłam, taka jestem miła.
A ci faceci, którzy przychodzą, to oni też są tacy niepozbierani czasami?
Wiesz co, i kobiety, i mężczyźni czasami bywają niepozbierani. Przecież jest mnóstwo mężczyzn, którzy doprowadzają swoje firmy do bankructwa, mają problemy finansowe, dlatego to jest taki, bym powiedziała, ogólnonarodowy
problem. Ale facet
problem.
Przychodzący po pomoc do kobiety, to jest dopiero ewenement, co?
To jest dojrzałość.
Okej.
Okay. To jest dojrzałość.
Nazywaj
bo...
to jak chcesz.
Tak.
Co za cień jest, nie, Dominik?
Przyszedł do kobiety, nie tyle do kobiety, tylko przyszedł do eksperta, przyszedł do specjalisty, po to, żeby skorzystać z pomocy. Taki najgłośniejszy przypadek mężczyzny, który pojawił się u mnie w biurze, to jest
to
mężczyzna...
Branson.
Nie, to jest mężczyzna, który prowadząc swoje przedsiębiorstwa dorobił się miliona długu. No i po prostu zauważył, że okej, gdzieś popełnia błąd, ma jakiś wzorzec prowadzenia firmy, który nie do końca się sprawdza, w związku z czym może pójdzie do kogoś, kto ma większe doświadczenie w tym, albo pomoże mu spojrzeć na tą sytuację z innej strony. I 2,5 roku zajęło nam przy pracy nie tylko coachingowej, ale też szkoleniowej, wyprowadzenie sytuacji na czystą. On teraz jest przedsiębiorcą, który ma ogromne sukcesy. Napisaliśmy też razem książkę, ale jej już nie zabrałam.
I jego na razie też.
Jego
ale
też.
Musimy go w takim razie zaprosić tutaj,
koniecznie.
Jak nie będziesz słuchała, tak żeby opowiedział nam, jak on to widzi.
Dobrze, tak, tak, tak.
Natomiast współczesny feminizm twoim zdaniem czym się charakteryzuje?
Wiesz co...
Czy to, co robisz, jest w jakimś sensie feministyczne, czy już nie?
To zależy, jak definiujesz feminizm, bo ten feminizm ma takie...
niesłusznie pejoratywne rzeczy.
Taki zły PR ma i czasami ktoś do mnie przychodzi i mówi, a to na tym szkoleniu kobieta niezależna, to będziecie palili staniki, tak?
Dokładnie. Mamy nadzieję, to byśmy chodzili na takie spotkania. No kiedy? Kobieta niezależna, jak nie spaliłaś ani jednego stanika, to nie jesteś
a
niezależna.
A ja wtedy się pytam, ale przepraszam, czy mężczyźni na swoich konferencjach palą swoje gacie?
Tak.
Nie.
Tylko nie byłaś.
Nie byłam, na takim nie byłam. I mówię, co to ma wspólnego z paleniem staników? Nie, niczego takiego nie robimy. Po prostu zajmujemy się edukacją i tyle.
Zajmuję się edukacją. Musisz wziąć zapalniczkę.
Edukacją, jak przepracować swoje przekonania na temat swojej roli, jak sprawdzić, czy one ci służą, czy one są twoje, czy ktoś ci je sprzedał.
Dobrze.
A właściwie
szanowna
ich nie
pani ekspert, proszę mi powiedzieć młodemu ojcu na koniec, co on ma, jak ma się zachowywać wobec swojej 6-letniej córki, żeby ona nie miała tych problemów, które kobiety przychodzące do ciebie mają. Czego nie mówić, czego nie robić,
może
albo co robić?
Jakby wzmacniać jej poczucie własnej wartości, pokazywać jej, że może się realizować w tych aspektach, w których by chciała. Przestać jej powtarzać, że ma być grzeczna, miła i sympatyczna i uległa tylko dlatego, że jest dziewczynką.
Byłbym pierwszym rodzicem, który mówi do dziecka, bądź niegrzeczna, mała.
No właśnie.
Bądź niegrzeczna, chcesz go uderzyć? Bij chłopaka.
No nie. Chodzi
bądź
tutaj,
niegrzeczna,
wiesz.
Oczywiście, buntuj się, nie zgadzaj się
tak,
na to, co
buntuj
mówię.
Buntuj się, nie zgadzaj się i jeżeli cię interesuje matematyka albo inżynieria czy cokolwiek, ja jestem inżynierem i wiem, że podobno nie wyglądam i jak to jest możliwe, Ale daj sobie po prostu.
Wolę, żebyś ty to o sobie powiedziała, niż jakikolwiek facet rzeczywiście.
Ja już to usłyszałam tyle razy, że już wiesz, mam inżynier? Do tego dystans.
Ładny, taki ładny inżynier.
Naprawdę?
Tak?
Pani jest inżynierem? Nie.
Aha, udowodnij. 2+2?
Proszę.
6. Kamila, bardzo dziękuję.
Dziękuję ci bardzo.
Wiesz co?
No, to jest nie było książka widać... dla ciebie, żebyś tutaj się ten, ale tu jest też...
Dla Dominika, daj mu.
Tak, koniecznie Dominik przeczytaj.
Rozdział, jak palimy stanik, jest ostatnim rozdziałem,
tak,
wiesz?
Jak jest ostatni. Dekalog przeczytaj. Super.
Kamila, dziękuję.
Dziękuję.
Uważaj
bardzo
na siebie.
Mi
wszystkiego
miło.
Dobrego.
Dziękuję.
Do zobaczenia.
Wszystkiego dobrego.
Szanowni widzowie, Oned Rano, za chwilę plotkować będziemy o zupełnie innych...